Przeczytajmy może najpierw kilka słów z listu do Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. List do Galacjan 4:4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty. Tak się złożyło, że akurat w okresie okołoświątecznym w moim takim kolejnym czytaniu Biblii byłem w pierwszych rozdziałach Ewangelii Łukasza. I takie wrażenie, które do mnie dotarło z tego, że nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zamierzał i posyłał swojego Syna, który się tutaj na ziemi w pewnym momencie urodził fizycznie, a jednocześnie Bóg, tak jak chyba w każdej sytuacji, kiedy coś robi, szukał ludzi, z którymi chciał się podzielić czymś na ten temat. I tak zauważyłem, że ten czas wokół narodzenia Pana Jezusa był czasem takim, kiedy świat duchowy w taki szczególny sposób otworzył się względem ziemi. I gdy czytamy szczególnie początek Ewangelii Łukasza, to widzimy aniołów posyłanych, którzy przychodzą z poselstwem. Są tam takie zwroty jak, że Duch Święty komuś coś objawia, jest mowa o napełnieniu duchem, o prorokowaniu. W pewnym sensie, przynajmniej to, co odbieram z tego, Bóg chce coś mówić do ludzi. Bóg używa różnych metod, różnych sposobów i w tych pierwszych 2 rozdziałach Ewangelii Łukasza opisane są takie przypadki, właśnie czy to aniołów, czy to jakichś nadzwyczajnych rzeczy, które się działy. I taka jeszcze jedna rzecz, którą jest chyba oczywista, że było w Izraelu ludzi dosyć sporo, natomiast tych, którzy, że tak powiem, którym była odsłonięta ta zasłona do świata duchowego, to było kilka osób. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj w trakcie tego kazania przeczytali te fragmenty, które mówią o tych zjawiskach i zwrócili uwagę na dwie rzeczy, znaczy no, na kilka rzeczy. Jedna to na pewno będzie taka, że właściwie wszystkie te objawienia dotyczą Pana Jezusa. Nawet to dotyczące Jana Chrzciciela już mówiło, że idzie po to, aby przygotować drogę Pana. Też no, na treść tych poselstw, które były przekazane, chociaż nie będziemy się nimi tak może bardzo dokładnie zajmować. Ale jeszcze jedna istotna dosyć rzecz. Zwróćmy uwagę na to, co jest napisane o osobach, do których ci aniołowie przyszli, czy te poselstwa zostały przekazane. Bo myślę, że to jest taka dosyć ważna lekcja. Może zaraz powiem jakieś takie końcowe wnioski, które będę chciał potem jeszcze może raz powtórzyć. Wierzę, że Bóg ma swój czas dla poszczególnych ludzi, dla rodzin, dla zborów, dla narodów. I są takie czasy, kiedy chce coś zrobić, coś przekazać, coś powiedzieć i jest gdzieś taki werset, nie bardzo pamiętam w tym momencie, gdzie, że Bóg nie czyni niczego, jeśli by tego nie objawił swoim sługom, prorokom. Bóg upodobał sobie, aby te rzeczy, które wykonuje na ziemi, były w jakimś sensie w współpracy z ludźmi i dlatego patrzy i szuka ludzi, którym by mógł położyć na sercu ciężar, położyć na sercu modlitwę, a też potem dać odpowiedź z tym związaną. Jak gdy czytamy historię na przykład Starego Testamentu, to w różnych okresach różni to byli ludzie. Na przykład był czas, że był Daniel tam w niewoli babilońskiej, ale był człowiekiem, który w jakimś sensie żył blisko Boga, czytał pisma, zrozumiał, że nadszedł czas, modlił się, I to, co było czytane w księdze proroka Zachariasza, znaczy te czasy, to w jakimś sensie była odpowiedź na modlitwę Daniela. Przyszedł czas, że Bóg chciał tą resztkę Judy z Babilonu sprowadzić do ich ziemi, ale przedtem znalazł człowieka, któremu coś objawił, któremu coś pokazał, który się modlił zresztą. I między jakby Danielem a Bogiem te rzeczy się działy. Potem więcej ludzi zobaczyło efekty praktyczne tego, że grupa Izraelitów wróciła, że świątynię odbudowywali i tak dalej. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Może pierwszy rozdział. Przeczytajmy od 5 wiersza. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, aby wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie ofiary. Wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan i będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem, wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Może opuścimy już dalszy kawałek, bo tego jest dużo. Dalej okazuje się pewna niewiara Zachariasza. Ale co o nim jest tutaj napisane wcześniej, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. I jest jeszcze napisane: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna. To znaczy, że byli ludźmi prawymi, byli ludźmi modlącymi się. I jeszcze jedno, że Zachariasz sprawował swoją służbę, wykonywał swoje obowiązki przed Bogiem. To są takie drobne szczególiki, ale niech nam to pokaże jakiś obraz kontekstu i sytuacji człowieka, do którego Bóg posyła anioła i którego wraz z jego żoną chce w jakiś sposób użyć do przygotowania przyjścia Pana Jezusa. Przewróćmy kartkę. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Kończy się ta historia tym, że Elżbieta poczęła, 24 wiersz może, a po tych dniach Elżbieta, żona jego poczęła, ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Po ludzku nic nadzwyczajnego się nie stało. Kobiety zachodzą w ciążę, czasami nawet w starszym wieku. Dla wielu ludzi to nic takiego nie było, natomiast to małżeństwo wiedziało, że to jest jakiś wielki cud, jakaś nadnaturalna Boża ingerencja. Mieli konkretne słowo co do tego syna. Także było to dla nich jakimś takim przeżyciem z Bogiem i jakby weszli w tę taką bliższą społeczność z Bogiem i współpracę z Nim. Ich życie było fragmentem tego, co Bóg akurat w tych czasach robił. Następna historia to jest Maria. 26 wiersz. A w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. A ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6 miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. O Marii akurat niewiele jest powiedziane odnośnie jej charakteru, tylko jest powiedziane, że do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, pannie było na imię Maria. I imię znamy, prawdopodobnie była taką młodą dziewczyną. W następnym fragmencie jest jedno słowo, które może przeczytamy teraz. 45 wiersz. To są słowa Elżbiety: i błogosławiona, która uwierzyła. To jest coś, co charakteryzowało Marię. Była osobą wiary. Przyszedł do niej anioł, mówi takie fantastyczne rzeczy. Nie wiem, ja na jej miejscu bym się prawdopodobnie zastanawiał, czy zwariowałem, czy coś nie tak. Ona była prostą osobą. Jest napisane, że uwierzyła. I gdybyśmy jeszcze to z 45 wiersza: błogosławiona, która uwierzyła. Przekład Biblii Warszawskiej tutaj jest mylący, bo jest napisane, że nastąpi wypełnienie słów. Błogosławiona, która uwierzyła, bo nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej powiedział. Nie chodzi o to, że uwierzyła, że nastąpi, tylko uwierzyła i dlatego te słowa się wypełnią. I nie tylko to, że anioł do niej przyszedł, ale to, że ona uwierzyła i z tego powodu była błogosławiona i się wypełniło. To jest takie czasami dziwne, bo możemy się zastanawiać, jak to jest, czy Bóg pierw zadecydował o Marii, a potem sprawił, że ona uwierzyła, czy Bóg wiedział, że Maria uwierzy i dlatego posłał do niej anioła. Nie chcę wchodzić w takie filozoficzne raczej rzeczy. Chodzi o to, że przyszedł anioł, a ona, prosta dziewczyna, uwierzyła temu słowu. Przeczytajmy dalej fragment od 39 wiersza. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Im błogosławiona, która uwierzyła, bo nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. O opisane spotkanie dwóch kobiet krewnych, no, różniących się prawdopodobnie dosyć mocno wiekiem, bo Maria była młodą dziewczyną, a Elżbieta była już staruszką, która już straciła nadzieję na posiadanie potomstwa. I jest napisane, że gdy Maria wyszła, pozdrowiła Elżbietę. Nic nadzwyczajnego nie myślała w tym momencie, po prostu no, przyszła do swojej krewnej i pozdrowiła ją. A jest napisane, że to pozdrowienie było takim jakimś duchowym pozdrowieniem, że gdy Elżbieta to pozdrowienie usłyszała, to się kilka rzeczy stało. Po pierwsze, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I w tej świadomości danej od Ducha Świętego zaczęła mówić pewne rzeczy. Zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. Pewne rzeczy, o których w naturalny sposób nie mogła wiedzieć i nie wiem, być może ich nie rozumiała wypowiadając je, jednak wypowiedziała słowa, które w Biblii zostały zapisane. Słowa ze spotkania dwóch krewnych kobiet. I dalej powiedziała: skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Nie powiedziała, że moja młodsza tam jakaś siostrzenica, czy kto to tam był, ale matka mojego Pana przyszła do mnie. Rozumiecie, że to napełnienie Duchem Świętym zaowocowało w niej jakimś poznaniem takim, którego normalny umysł normalny umysł w naturalny sposób do tego nie może dojść. I dalej mówi: bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Następne jakieś takie poznanie, skąd ona wiedziała, że to dzieciątko z radości się poruszyło? Jak to czytamy, to tak czasami może jakieś bajki nam się wydają, nie? To jakiś królewicz, księżniczka, gdzieś tam coś, już wszystko było wiadome, tylko się pojawił, już wiedziała, że to ten, że to szczęśliwe i tak dalej. No ale takie są skutki jakiegoś takiego duchowego Bożego działania, duchowej jedności. One przecież, jedna powiedziała tylko pozdrowienie, a druga już tak dużo wiedziała. Teraz 46 wiersz. Maria się odzywa w odpowiedzi na to, co Elżbieta powiedziała. To stało się takim jakby natchnieniem dla Marii, która mówi takie słowa: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Pozostała tedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Te słowa Marii też są wypowiedziane w jakimś takim duchowym natchnieniu i szczerze mówiąc bardziej przypominają słowa proroków starotestamentowych niż słowa takiej jakiejś młodej dziewczyny. Bóg jej to przekazał, Bóg jej to objawił i to wypowiedziała, i to zostało zapisane. Teraz miliony razy zostało to już przeczytane przez ludzi. Następnie jest sytuacja, że Elżbieta dochodzi do rozwiązania. Może po prostu przeczytajmy następny fragment, następna historia. Tym razem Zachariasz będzie tym, który przemówi. A gdy do Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego, Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać, a on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język i począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów po całej górskiej krainie judzkiej, górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. To, co mówił Zachariasz, czy w ogóle był cud, po pierwsze, że odezwał się, że jego usta zostały otwarte, bo z powodu swojej niewiary od tamtego momentu, kiedy widział anioła, był niemy przez te 9 miesięcy. To, że się odezwał, to był cud, a to, że prorokował, to drugi. I mówił pewne rzeczy, których w naturalny sposób nie rozumiał i nie obejmował. Myślę, że jeżeli te słowa zostały zapisane i potem na przykład ten jego syn Jan już dorósł i swoją misję pełnił, to Zachariasz się dziwił, że te słowa on sam wypowiedział, w ogóle nie mając pojęcia o tym, co stanie się za niedługo. Drugi rozdział, historia o narodzeniu się Pana Jezusa. I no może nie czytajmy, bo za dużo tego jest o narodzeniu, natomiast Pan Jezus się rodzi i Bóg chce komuś powiedzieć i pada teraz na pasterzy. 8 wiersz. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. A anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Byli pasterze, ludzie prości, nieuczeni, prawdopodobnie nie za wiele znali z pism, może słyszeli coś. A ich akurat Bóg wybrał sobie, aby im podzielić się z nimi tą wieścią, i oni ją usłyszeli, w swojej prostocie przyjęli, poszli zobaczyć, i kończy się historia, że wielbili i chwalili Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Co jest o tych pasterzach napisane? Że czuwali, że trzymali strażę nad swoim stadem. Myślę, że te słowa w przenośni mogą być taką zachętą dla tych, którzy czuwają, którzy trzymają straż. Pewne rzeczy Bóg może pokazać i objawić nie tym, którzy śpią, czy którzy się bawią. Jeszcze dwie osoby nam zostały. Symeon i Anna prorokini. Przejdźmy może dalej. 25 wiersz. To już jest później, gdy przyprowadzili Pana Jezusa do Jerozolimy, żeby Go w świątyni stawić przed Panem i złożyć ofiarę. 25 wiersz. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim, i błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, tak że Twoją własną duszę przeniknie miecz. Symeon, jest napisane o nim, że był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. Człowiek prawy, bojący się Boga i oczekujący na to, że Bóg coś zrobi, coś da, coś pośle. I jest napisane, że Duch Święty był nad tym człowiekiem i w nadnaturalny sposób, bo to nie było w żadnych wiadomościach, nigdzie o tym nie usłyszał, nie wiedział w swoim umyśle, że Pan Jezus, na którego czeka już się, że ten Mesjasz, na którego czeka, już się urodził, ale z natchnienia Ducha przyszedł w tym momencie do świątyni, kiedy akurat Józef z Marią wnieśli to dziecko. Jest napisane, że gdy zobaczył, to wiedział wszystko i z radością wziął niemowlę na swoje ręce. Nie wiem, co sobie Józef z Marią myśleli. Przychodzi taki starszy człowiek i zabiera to dziecko, ale myślę, że gdy zaczął mówić, to się uspokoili, jeżeli nawet mieli jakiś niepokój, że ktoś chce im ukraść. Zaczął mówić: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Nie wiem, o ile dobrze to rozumiem, to człowiek czekał na Mesjasza i teraz, gdy zobaczył, że już się urodził, prawdopodobnie był już stary i nie dożył tych czasów, kiedy Pan Jezus, mając 30 lat, zaczął swoją publiczną służbę. Natomiast jemu to wystarczyło i dziękował Bogu za to, że to, na co czekał, się zaczęło spełniać. I wiedział, że to jest to, o co się modlił, to, na co czekał. gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Naturalnymi oczyma i ludzkim rozumem tego w tym momencie nie można było widzieć w żaden sposób. Było po prostu małe dziecko, no niewiele chyba różniące się od innych dzieci, ale z duchowego objawienia on wypowiada słowa, że widział zbawienie Boże i chwałę ludu izraelskiego. I jeszcze jedna osoba, Anna prorokini, 36 wiersz, przeczytajmy. I była Anna prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser, ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Nie jest zapisane dokładnie, jakimi słowami ta Anna mówiła, ale o niej jest trochę napisane, z jakiego plemienia była i tak dalej. No, ma to prawdopodobnie jakieś znaczenie, nie wgłębiałem tego. Natomiast pisze, że była podeszła w latach i taka rzecz jest napisała. Żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego, czyli była kiedyś dziewczynką, panną. Wyszła za mąż, przez 7 lat żyła w małżeństwie, a potem umarł jej mąż. Jest napisane, i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. Jakoś gdy czytam te słowa, nasuwa mi się fragment z listu do Tymoteusza, w którym Paweł pisze o wdowach, jako takim niemalże urzędzie w zborze, wdowach, które częściowo przynajmniej świadomie zrezygnowały z następnego pójścia za mąż, to nie dlatego, że po prostu mąż umarł i nikt ich nie chciał, ale potraktowały tą swoją samotność jako okazję do szczególnego służenia Bogu, trwania w postach, modlitwach. To nie znaczy, że te, które wyszły za mąż, to źle zrobiły, ale to znaczy, że jest coś w tym, jakiś sposób służenia Bogu, akurat taki. I rozumiem, że gdy tutaj jest napisane i była wdową do aż tego roku życia i tak dalej, to że ona przynajmniej częściowo z własnego wyboru była tą wdową. Nie chciała Bogu służyć. Bóg dał jej męża, jednego, to jej wystarczy. Teraz zajmowała się modlitwą, poszczeniem. Innymi słowy, całe swoje serce gdzieś kierowała do rzeczy duchowych, mało zajmując się tymi doczesnymi, materialnymi rzeczami. I jest napisane, nadszedłszy tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Nie jest napisane, co jej zostało objawione, ale ewidentnie musiała wiedzieć, że ten Bóg, któremu służyła, coś zrobił, w tym momencie jest ten czas i coś. Prawdopodobnie gdyby ją pytać, czemu idziesz do świątyni, gdy szła, chyba by nie wiedziała. Ale przyszła i zobaczyła i wiedziała i wszystkim mówiła o Nim. Nie wiem, nie jest napisane o kim, ale myślę, że o Panu Jezusie. I to mówiła ludziom, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy, bo ci byli w stanie zrozumieć, o czym mowa. Przeczytaliśmy tych historii trochę. Myślę, że rozumiecie to, co ja zauważyłem, tą atmosferę, tą atmosferę tych dwóch rozdziałów. Odwiedziny aniołów, napełnienie Duchem Świętym, objawienie przez Ducha Świętego, prorokowanie, jakaś taka świadomość rzeczy niecałkiem wytłumaczalnych, taka jedność na przykład między Marią i Elżbietą. Ta tylko mówi słowo pozdrowienia, a ta już wszystko wie i wie, że skutkiem tego słowa jej niemowlę się ucieszyło. I taki element wielkiej radości. Pasterze się radowali, w domu Zachariasza była radość. Symeon, Anna w jakiś sposób taką wielką ulgę i radość i wysłuchanie modlitw przeżyli. Niemowlę się cieszyło. Maria się cieszy. Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Taka jest atmosfera tych rozdziałów. Z tym, że to było kilka osób w tym kraju, gdzie, nie wiem, prawdopodobnie parę milionów mieszkało. Ile ich naliczyliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć plus pasterze. Pasterzy, nie wiem, może było więcej. Te kilka osób, przed nimi została odsłonięta ta zasłona i zobaczyły jakąś prawdę na temat tego, że przyszedł czas, wypełnił się czas i Bóg posyła swojego Syna. I te parę osób brało udział w tym, co Bóg robił w różny sposób i przez to, że w ich rodzinach się dzieci rodziły, przez słowo mówione i wreszcie przez to, co myśleli i z czym się cieszyli. I tak jak już powiedziałem na początku, wierzę, że Bóg ma swoje czasy dla krajów, dla miast, dla zborów, dla rodzin, wreszcie dla pojedynczych osób. I wtedy, kiedy przychodzi taki czas, jest jakieś poruszenie, że na ogół nie jedna, ale kilka osób coś odbiera, coś rozumie. Ja nie mówię, że zawsze anioł musi przychodzić. Mi nigdy anioł się nie pojawił. Przynajmniej w taki sposób, w jaki, żeby coś mówił. Natomiast chodzi o to, żeby byli ci, którzy usłyszą, z którymi Bóg się będzie mógł podzielić. Nie, wiecie, że nie jestem jakimś takim człowiekiem, który przecenia wartość jakichś nadnaturalnych rzeczy. Wprost przeciwnie, uważam, że jeżeli człowiek coś jakiegoś nadnaturalnego odbierze, powinien bardzo trzeźwo albo z pomocą innych ocenić, co to jest. Niedawno miałem w rękach książkę Paulsona i we wstępie opisuję tam takie swoje przeżycie. Kiedyś był na jakimś wykładzie, w Anglii to było, o religii tej muzułmańskiej. Słuchał tego wykładu i pisze, że w pewnym momencie przyszło na niego takie przemożne przekonanie o tym, że to, czego słucha, to jest przyszłość Anglii. To znaczy, że Anglia będzie krajem muzułmańskim. To dla niego było czymś takim niesamowitym. I dalej pisze, że dużo czasu potem trwało, zmagał się z takim pytaniem, co to było, co na niego przyszło. Czy Bóg do niego przemówił? Czy jego własne jakieś myśli tutaj tak się poruszyły i go tak ukierunkowały? Czy diabeł go w ten sposób chce zwieść? Rozumiecie, to nie jest takie czasami jasne. Ci ludzie mieli, tak wydaje się dzisiaj, prościej. Jeśli chodzi o Paulsona, to doszedł raczej do wniosku, że to było od Boga. Zresztą takie potwierdzenie tego znalazł wielu innych wierzących ludzi. Potwierdziło to, gdy rozmawiał z nimi i pytał ich. Dlatego nie jestem człowiekiem, który zachęca do tego, teraz musimy tutaj szukać aniołów, albo robić jakieś sztuczki, żeby wejść w sferę jakiegoś świata duchowego. Zresztą tutaj nic takiego nie ma. Gdybyście komentarz do tych wydarzeń tutaj próbowali poszukać w dwóch sferach, znaczy w takiej na przykład skrajnie charyzmatycznej, to założę się, że byłoby wezwanie do tego, żeby przeżywać jakieś duchowe zjawiska. Takie rzeczy na ogół skutkują tym, że ludzi zaczyna się dzielić według trochę takiego temperamentu, charakteru. Ja pamiętam takie konflikty zborowe na tle charyzmatycznym. Efekt był taki, że ludzie podzielili się na tych takich bardziej z rezerwą, na tych takich bardziej emocjonalnych. Chciałem zwrócić uwagę, że tutaj absolutnie nic nie ma. To nie jest tak, że akurat ci pasterze to byli, wiecie, tacy, co to bardziej duchowi, może jakimiś narkotykami sobie pomagali czy coś i wreszcie taką wizję zobaczyli. Nie. Jest napisane o tym, że to byli normalni pasterze, którzy pracowali, którzy owcami się zajmowali, którzy trzymali straż nad swoim stadem, chociaż była noc. I w takiej sytuacji Bóg im powiedział. Ale gdybyście komentarz takich ludzi z przeciwnego bieguna, to byłby taki, że ale takie zjawiska to były kiedyś, to przeminęły. My dzisiaj mamy pismo i tylko pismo. Jak najbardziej uważam, że mamy dzisiaj pismo i ono jest kryterium. Gdyby ktoś miał od anioła jakieś objawienie, które by przeczyło pismu, to pierwszy będę, który powiem, że to jest fałszywe. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jest ciekawe, że tutaj wśród tych ludzi, no prawdopodobnie Zachariasz był bardziej obznajomiony z pismem. Ci pozostali prawdopodobnie trochę mniej, to znaczy na pewno słuchali, natomiast chyba nie czytali samodzielnie. Ci, którzy uczeni piśmie tamtych czasów, znali proroctwa, rozumieli je, wiedzieli na przykład, że Pan Jezus ma się narodzić w Betlejemie, a pomimo tego byli na zewnątrz tego wszystkiego. Nie rozpoznali, że to jest teraz i nie rozpoznali, że to jest On. Także chciałbym powiedzieć, że jest potrzebny ten element duchowy. To duchowe objawienie, również przy czytaniu pisma, żeby wiedzieć, co aktualnie dla mnie, co dzisiaj. Zaczęliśmy od tego, że wypełnił się czas i wtedy zesłał Bóg Syna swego. I ci aniołowie, te objawienia Ducha Świętego, te proroctwa, które były tu wypowiedziane, to wszystko było świadectwem tego, że teraz jest ten czas i to jest to dziecko, o którym Pismo mówiło. I moja taka zachęta, abyśmy brali przykład z tych ludzi, których dzisiaj wymieniliśmy, w tym, co było napisane dokładnie. I jeszcze tylko powtórzę te cechy, które tam były wymieniane. Było, że prawy czy sprawiedliwy, bogobojny, nienaganny, ktoś, kto się modlił, wysłuchana modlitwa, błogosławiona, która uwierzyła, ktoś, kto wierzy temu, co jest mówione. Była mowa o modlitwie, poście, o służeniu Bogu. Zachariasz Bogu służył jako kapłan, ale Anna, prorokini, też Bogu służyła, też w świątyni nawet, ale w inny trochę sposób, w postach i modlitwach. Była mowa o czuwaniu i trzymaniu straży. Była mowa o oczekiwaniu pociechy Izraela i była mowa o byciu wdową. Ja to bym jako taki symbol takiej powściągliwości i postu zrezygnowania z niektórych rzeczy, które są tutaj dobre na ziemi, na korzyść tego, żeby bardziej zająć się służeniem Bogu. Takim ludziom Bóg posłał światło, objawienie, słowo i ci byli, jakby to powiedzieć, jakimiś towarzyszami czy współpracownikami Boga w tym czasie, kiedy Pan Jezus się narodził. Amen.